Bogusław Wołoszański, Straceńcy, taśma ósma, ścieżka pierwsza. Dni, które zmieniły świat. Pierwsze spotkanie trzech przywódców przy okrągłym dębowym stole dotyczyło najważniejszej sprawy – miejsca inwazji zachodnich aliantów. Churchill wciąż liczył, że uda mu się uzyskać poparcie sojuszników dla planu dokonania inwazji na Bałkanach, a nie w północnej Francji. Sądził, że poprze go Stalin. Brytyjska misja wojskowa donosiła z Moskwy, że od początku wojny w Związku Radzieckim zginęło 7 milionów żołnierzy i ponad 10 milionów cywili. 12 milionów ludzi odniosło rany. Największe miasta legły w gruzach. Fabryki, linie kolejowe, drogi, mosty zostały zniszczone. Churchill uznał więc, że dyktator, w obawie przed buntem społeczeństwa, które wciąż ponosiło straszliwe ofiary, gotów będzie poprzeć każdy plan prowadzący do szybkiego zakończenia wojny. Mylił się w dwójnasób. Stalin mocno trzymał w ręku stery państwa i nie obawiał się, że ktokolwiek może zagrozić jego władzy. Wszelka opozycja została zlikwidowana już w latach 1937-38, a w warunkach wszechobecnego terroru, jaki od tamtego czasu panował w ZSRR, nie było możliwe ukształtowanie się tajnego ugrupowania, które mogłoby sięgnąć po władzę. Tym bardziej, że w warunkach wojny Stalin nie musiał szukać pretekstu i prowadzić skomplikowanej gry politycznej, aby likwidować swoich przeciwników. Po prostu polecał ich rozstrzelać, a sądy w tajnych jednodniowych procesach wydawały wyroki śmierci na najwyższych oficerów oskarżonych o tchórzostwo, zdradę, otwarcie drogi przed niemieckimi wojskami itd. Stalinowi zależało na jak najszybszym utworzeniu przez sojuszników drugiego frontu, ale nie za każdą cenę. Doskonale zdawał sobie sprawę z zamiarów Churchilla. Nie odpowiadała mu koncepcja zajęcia przez wojska alianckie Bałkanów, a później Węgier, Czechosłowacji i Polski. W jego planie do krajów tych miała wkroczyć Armia Czerwona, aby zaprowadzić tam rządy komunistyczne. Równie niemiła radzieckiemu dyktatorowi była wizja opanowania przez Brytyjczyków wybrzeży Morza Śródziemnego, co umacniałoby wpływy brytyjskie na Bliskim Wschodzie i zagradzało drogę radzieckiej ekspansji w tamtym kierunku, o czym władcy Rosji marzyli od czasów carskich. Dlatego właśnie Stalin nie poparł Churchilla, gdy ten podczas pierwszej sesji rozmów w Teheranie przedstawił propozycję uderzenia na Bałkany. Roosevelt, choć nie miał zamiaru opowiedzieć się za planem Churchilla, nie ujawniał swoich kart. W czasie tej pierwszej dyskusji zdawał się przychylać to w jedną, to w drugą stronę. Churchill spodziewał się amerykańskiego sprzeciwu wobec koncepcji lądowania na Bałkanach. Był jednak zbyt wytrawnym politykiem, aby przy pierwszych trudnościach zrezygnować ze swoich planów, tak ważnych dla istnienia Imperium Brytyjskiego. Upierał się przy nich, ale widząc niechęć sojuszników, twierdził, że akcja na Bałkanach ma być jedynie działaniem odwracającym uwagę Niemców od głównego kierunku inwazji, czyli od lądowania w północnej Francji. Było to rozsądne tłumaczenie, gdyż pojawienie się wojsk angloamerykańskich na greckim brzegu zmusiłoby Niemców do przetransportowania tam wielu dywizji i tym samym poważnego osłabienia obrony we Francji oraz w Związku Radzieckim. Jednak argumenty trafiały w próżnię. Churchill, czując, że przegrywa wielką stawkę, stawał się nerwowy i rozdrażniony. Tego wieczoru odbyła się uroczysta kolacja wydana przez Rosjan. Stalin wyszedł z gmachu ambasady, aby powitać brytyjskich gości. Pierwszy wysiadł z dużego czarnego Bentleya premier Winston Churchill, który machnął ręką do wyprężonych na baczność żołnierzy i pochylony, ciężko opierając się na lasce, skierował się w stronę Stalina. Tuż za nim podążył tłumacz i reszta brytyjskiej delegacji. Brytyjski premier był wyraźnie w złym humorze. Kilka godzin wcześniej, gdy ubierał się na przyjęcie, mruknął do lekarza Sir Charlesa Morana. Już nic więcej nie można zrobić. a potem wycedził parę razy przez zęby cholerni, nie wyjawiając, kogo ma na myśli. W podobnym nastroju byli inni członkowie brytyjskiej delegacji. Generał Allen Brooke, którego dr Moran spotkał na korytarzu, gdy spocony udawał się do swojego pokoju, aby zmienić koszulę, powiedział: powinienem przyjść do pana z prośbą o skierowanie do domu wariatów. Dłużej już tego nie wytrzymam. A co się stało? 7 godzin obrad i nie posunęliśmy się nawet o cal, powiedział Brooke zrezygnowany. Zamilkł nagle i poszedł do swego pokoju. Jak to było w radzieckim zwyczaju, przez całe przyjęcie Stalin i radziecki minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow wznosili niekończące się toasty. Być może nadmiar rosyjskiej wódki rozwiązał język Stalinowi, który nagle podniósł się i z kieliszkiem w dłoni stwierdził, że po wojnie niemiecki sztab generalny musi zostać zlikwidowany, co zapobiegnie odrodzeniu się w przyszłości militarnej potęgi Niemiec. Funkcjonowanie hitlerowskich armii zależy od 50 tysięcy oficerów i naukowców. Jeżeli oni zostaną wyłapani i rozstrzelani, niemiecka potęga militarna będzie zniszczona, mówił. Churchill zareagował bardzo ostro. Brytyjski parlament ani społeczeństwo nie będą tolerować masowych egzekucji. Obróci się to gwałtownie przeciwko ludziom odpowiedzialnym za to, gdy tylko rzeź się rozpocznie. Związek Radziecki nie powinien mieć żadnych co do tego złudzeń. 50 tysięcy musi zostać rozstrzelanych, powtórzył z naciskiem Stalin. Churchill poczerwieniał. Raczej zastrzeliłbym się w ogrodzie i to zaraz, niż naraziłbym honor własny i mojego kraju na taką niesławę, powiedział bardzo podniesionym głosem. No, powiedzmy nie 50, lecz 49 tysięcy, wtrącił się Roosevelt wyraźnie, zmierzając do rozładowania napiętej sytuacji. Wtedy podniósł się Elliot Roosevelt, który nie wiadomo w jaki sposób znalazł się na przyjęciu, gdyż nikt go tam nie zaprosił ani nie pytał o zdanie. Zgadzam się z propozycją pana Stalina i jestem pewien, że armia amerykańska poprze ten plan. Churchill, który nie znosił pyszałkowatego syna prezydenta i miał o nim jak najgorsze zdanie jako o żołnierzu i dowódcy, poderwał się z krzesła, odłożył serwetkę na stół i wyszedł do przedpokoju. Tam usiadł ciężko na fotelu i zapalił cygaro. Po chwili drzwi do jadalni otworzyły się i stanął w nich Stalin z tłumaczem. — On tylko żartował — skomentował wyskok Eliota. — Wróćmy do sali. Podszedł do Churchilla i objął go ramieniem. Premier, który zdążył już ochłonąć, skierował się do drzwi. Być może uświadomił sobie, że przeciąga strunę. Nie sposób jednak określić, na ile gwałtowna reakcja na słowa syna prezydenta była wykalkulowaną manifestacją niezadowolenia z postawy delegacji amerykańskiej, na ile zaś premierowi puściły nerwy. Zapewne tego dnia doszedł do wniosku, że sytuacja, która dawno już wymknęła się spod jego kontroli, zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. Wrócił do swojego apartamentu w brytyjskiej ambasadzie w podłym nastroju. Gra w świat. Nikt nie wie, jak często Roosevelt i Stalin spotykali się w apartamentach ambasady radzieckiej. Prezydentowi ciągle przeszkadzała bariera nieufności, jaką dostrzegał w kontaktach ze Stalinem, aż pewnego ranka wpadł na pomysł przełamania lodów. Postanowił zachować się jak mały psotnik, który ściągnął na siebie gniew rodziców za rozbicie pamiątkowej cukiernicy i widząc, że nie umknie kary, postanowił rozproszyć ich zły nastrój. Winston, mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zły za to, co mam zamiar dzisiaj zrobić, powiedział nagle do Churchilla, którego spotkał na korytarzu prowadzącym do sali konferencyjnej. Premier wyjął cygaro i zamruczał coś pod nosem. Ciągle był w złym nastroju. Dokuczało mu przeziębienie, a co najgorsze, czuł się jak odtrącony kochanek, który w dodatku obserwował wzajemność, jaką zyskiwały zaloty największego wroga. Gdy tylko weszli do sali konferencyjnej, prezydent pochylił się w stronę Stalina i zaczął coś do niego szeptać. Podniósł dłoń, jakby starając się przytłumić szept. Aczkolwiek był on wystarczająco głośny, żeby słyszeli go inni członkowie radzieckiej delegacji i siedzący nieco dalej Brytyjczycy. Winston jest dzisiaj nieznośny. Chyba wstał z łóżka lewą nogą. Prezydent użył słowa kręki. Zagadkowy uśmiech przemknął przez twarz Stalina i uznałem, że jestem na dobrej drodze, opowiadał później Roosevelt pani Francis Perkins, sekretarz prac. Jak tylko usiadłem przy konferencyjnym stole, zacząłem dokuczać Churchillowi za jego brytyjskość, za Johna Bulla, za jego cygara i jego zwyczaje. Zauważyliśmy ze Stalinem, że Churchill zrobił się czerwony i patrzył wilkiem. Im bardziej tak się zachowywał, tym bardziej Stalin się uśmiechał. Ostatecznie Stalin parsknął rubasznym śmiechem i po raz pierwszy od 3 dni zobaczyłem promień światła. Podtrzymywałem tę atmosferę, aż wspólnie roześmialiśmy się ze Stalinem i wtedy nazwałem go wujkiem Joe. Od tego czasu nasze stosunki stały się osobiste i Stalin pozwalał sobie na dowcipy. Lody zostały przełamane i rozmawialiśmy ze sobą jak mężczyźni i bracia. Ledwo zakończyły się obrady, a Roosevelt zaprosił do swojego apartamentu Stalina, który skwapliwie przyjął to zaproszenie, gdyż doskonale rozumiał, czemu służył chichotliwy nastrój prezydenta i wykpiwanie Churchilla w czasie porannej sesji. Wiedział, że jego zaloty zostały przyjęte. Musiał na tym zyskać jak najwięcej. Zaprosiłem pana, gdyż chciałbym przedyskutować sprawę szybko i szczerze, powiedział Roosevelt na powitanie. Ma to związek z wewnętrznymi wydarzeniami w amerykańskiej polityce. Osobiście nie chciałbym stawać do wyborów w 1944 roku. Jednak jeżeli wojna będzie trwała, to będę musiał to zrobić. W Stanach Zjednoczonych jest 6 do 7 milionów Polaków, mówił dalej Roosevelt. Jako człowiek praktyczny nie chciałbym stracić ich głosów. Osobiście zgadzam się z panem w sprawie potrzeby odtworzenia państwa polskiego, ale chciałbym widzieć polskie granice wschodnie przesunięte bardziej na zachód, a zachodnie granice przesunięte nawet do Odry. Mam nadzieję, że pan rozumie, że ze względu na wybory nie będę brał udziału w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji w tej sprawie w Teheranie, a nawet w czasie nadchodzącej zimy, ani publicznie nie będę brał udziału w jakichkolwiek rozstrzygnięciach. Stalin odpowiedział krótko, że rozumie prezydenta. Nie mógł on bardziej jasno wyrazić swojego przyzwolenia na podporządkowanie Polski Związkowi Radzieckiemu. Mówił przecież do człowieka, którego wojska 17 września 1939 roku wkroczyły na polskie ziemie wschodnie. Roosevelt, mówiąc o przesunięciu polskiej granicy wschodniej na zachód, akceptował grabież polskich ziem dokonaną w 1939 roku. Oświadczał, że w ciągu najbliższych miesięcy nie będzie wypowiadał się na temat polskich spraw, a przecież te miesiące miały znaczenie kluczowe. Było wiadomo, że zimą Armia Czerwona wkroczy na teren Polski. Stalin otrzymywał więc wolną rękę. W Ameryce jest wielu Litwinów, Łotyszy i Estończyków, mówił dalej Roosevelt, nawiązując do zbliżających się wyborów. Stany Zjednoczone nie rozpoczną wojny, gdy Rosjanie ponownie zajmą 3 bałtyckie państwa. Ale dla Amerykanów wielką sprawą jest prawo do samostanowienia ludności tych państw. Osobiście jestem przekonany, że ludzie będą głosować za przyłączeniem do Związku Radzieckiego. 3 bałtyckie republiki nie miały autonomii za czasów ostatniego cara, który był sojusznikiem Brytanii i Stanów Zjednoczonych, odpowiedział Stalin. I wtedy nikt nie podnosił kwestii opinii publicznej i nie widzę, dlaczego miałby podnosić teraz. Prawda w tej sprawie jest taka, że opinia publiczna nie znała i nie rozumiała problemu. Roosevelt wyraźnie oddawał pole Stalinowi. Oni powinni zostać poinformowani i pewna praca propagandowa powinna zostać wykonana. Stalin nie miał zamiaru roztrząsać problemu Litwy, Łotwy i Estonii. Gotów był oczywiście zgodzić się, że ludność tych państw, które on wolał nazywać republikami, otrzyma możliwość udziału w referendum, ale wiedział, jaki będzie wynik. Wychodził z apartamentu Roosevelta zadowolony. Otrzymał zapewnienie, że prezydent nie będzie mieszał się w sprawy Europy Środkowej. Jeszcze tylko należało przekonać tych upartych Brytyjczyków. W czasie wieczornej, ostatniej sesji konferencji teherańskiej nie osiągnięto żadnego porozumienia. Ale Stalin nie chciał, aby jakiekolwiek porozumienie zostało zawarte. Każdy dokument mógłby wiązać mu ręce. Na uwagę prezydenta, że Moskwa powinna odnowić dobre stosunki z rządem polskim, Stalin kwaśno zauważył, że rząd londyński współpracuje z Niemcami i zabija partyzantów. Oczywiście chciał dobrych stosunków z Polską, ale tylko z rządem antynazistowskim. Jeżeli chodzi o terytorium państwa polskiego, to powinno się rozszerzyć jedynie kosztem Niemiec. Porozumienie z 1939 roku zwróciło ukraińskie ziemie Ukrainie, a białoruskie Białorusi, zakończył Stalin. Linia Ribbentrop-Mołotow, powiedział brytyjski minister spraw zagranicznych Anthony Eden, miał oczywiście na myśli umowy radzieckiego i niemieckiego ministrów spraw zagranicznych z 23 sierpnia i 28 września 1939 roku, które podzieliły Polskę. Niech pan nazywa to jak chce, szorstko odpowiedział Stalin. My wciąż uważamy to za właściwe i dobre. Konferencja w Teheranie dobiegła końca. Następnego ranka, 3 grudnia, prezydent Roosevelt odleciał z Teheranu, aby w Kairze dyskutować z Churchillem strategię na rok 1944. Stalin wrócił do Moskwy, mając przyzwolenie aliantów na zrealizowanie swojego planu budowy pasa satelickich państw wzdłuż nowych granic Związku Radzieckiego. To trudne zadanie. Nie należało się spodziewać, że Polska, Czechosłowacja czy Węgry tak łatwo poddadzą się Moskwie. Ale na terytoria tych krajów lada miesiąc miała wkroczyć najpotężniejsza armia świata, Armia Czerwona, i pozostać tam. Ostatni dzień człowieka, który zmienił historię Europy. Nikołaj, Nikołaj, obudź się! Chłopak szarpał za ramię śpiącego Kuzniecowa. Przez kilka dni przedzierali się przez lasy pod Lwowem, uchodząc z niemieckiej pogoni. 9 lutego 1944 roku wszedł do gabinetu doktora Otto Bauera, wicegubernatora dystryktu Galicien. Odczytał wyrok i zastrzelił go. Zanim Niemcy ochłonęli zaskoczenia, jakie spowodowały strzały w gabinecie, wybiegł na ulicę i tam wskoczył do samochodu prowadzonego przez jednego z ludzi z jego grupy uderzeniowej. Wydawało się jednak, że tym razem jego niewiarygodne szczęście skończyło się, gdyż ledwo przejechali kilkadziesiąt metrów, u wylotu ulicy pojawił się samochód policyjny. Kierowca zdążył jednak skręcić w bramę, przez którą przedostali się na inną ulicę. Pogoń trwała dobre kilkadziesiąt minut, zanim udało im się wydostać za rogatki miasta, gdzie musieli porzucić samochód, gdyż w przedziurawionym kulami baku nie zostało ani kropli benzyny. Dalej uciekali pieszo, aż wreszcie w nocy zatarli ślady i zgubili pogoń. Kuzniecow, gdy wreszcie znalazł się w ciepłej wiejskiej izbie, ułożył się na baranicy, na zapiecku i zasnął kamiennym snem. Zaniedbał podstawowych środków ostrożności. Ludzie z jego grupy też zapadli w głęboki sen. Nikolaj, idą po ciebie! Chłopak w dalszym ciągu szarpał go za ramię. Ocknął się wreszcie, wyskoczył z łóżka i podbiegł do okna. W jasnej poświacie księżycowej widać było sylwetki wyraźnie odcinające się od śniegu na polach. Podbiegł do drugiego okna wychodzącego na drogę. Tam też dostrzegł kilku żołnierzy, jednakże nie mieli oni hełmów o charakterystycznym, z daleka rozpoznawalnym kształcie. Niemcy? Zwrócił się do chłopaka. Nie, Ukraińcy, nacjonaliści. Zapiął szybko mundur. Wciąż miał na sobie kurtkę porucznika Wehrmachtu. Sięgnął po pas, wyciągnął z kabury pistolet i podniósł granat, który położył na podłodze obok łóżka. Tylko tyle zostało mu do obrony przed kilkunastoma żołnierzami, których dostrzegł na drodze i na polu. Zdawał już sobie sprawę, że ma niewielkie szanse na ujście z życiem. Nigdy jednak nie tracił nadziei. Uciekaj w stronę rzeczki. Po lodzie przejdziesz do lasu, krzyknął do chłopaka. Otworzył okno i z trudem przecisnął się przez jego ramy. Śnieg boleśnie zakuł go w bose stopy. Dopiero w tym momencie uprzytomnił sobie, że nie założył butów, ale nie było już czasu, aby wracać do izby i szukać obuwia. Kilkoma susami dopadł do drwutni i skrył się pod niskim daszkiem. Ale w tym samym momencie padł na niego silny snop latarki. Faszysta jest tu! Usłyszał okrzyk żołnierza, którego nie zauważył wcześniej. Podniósł pistolet, lecz seria z karabinu maszynowego, która odłupała deski z daszku, kazała mu przylgnąć do śniegu. Głosy zbliżały się ze wszystkich stron. Podniósł głowę i spojrzał do tyłu. Zobaczył, że za rogiem kryją się dwaj żołnierze. Z przodu dwaj inni nadbiegali pochyleni za plotem. Nie miał już żadnych szans ratunku. Wyciągnął zawleczkę granatu, obrócił się na wznak i postawił granat tuż obok głowy. Operacja Panzerfaust. Pierwsze promienie słońca rozjaśniły horyzont i wtedy ujrzeli tumany pyłu unoszące się nad lasem. Odległy warkot słychać było coraz wyraźniej w ciszy świtu. Był 20 sierpnia 1944 roku. Ten hałas oznaczał, że wkrótce uderzą. Twarda, wysuszona sierpniowym słońcem ziemia sprzyjała czołgom. Warkot czasem raptownie nasilał się, ale wnet przygasał. — Grzeją silniki — powiedział sierżant Walter Kowalec. — Uderzą. Znał dobrze oznaki nadchodzącej bitwy. Po raz pierwszy przeżył to w 1943 roku pod Kurskiem. Najpierw rozlegał się grzmot, jakby bicie w wielkie bębny, zagrzewające wojska do walki. Dźwięk wystrzałów armatnich docierał szybciej niż pociski. Po kilku sekundach w tym odległym dudnieniu pojawiał się nowy dźwięk, świst. Słychać go było gdzieś wysoko nad głowami i nagle milkł. I wtedy przeraźliwie bliski huk rozrywających się pocisków zmuszał żołnierzy do panicznego poszukiwania ukrycia. Każdy przywierał do ziemi, starając się wcisnąć jak najgłębiej zapaść pod powierzchnię gruntu. A potem, gdy pył, dym, podmuchy gorącego powietrza, hałas bliskich wybuchów mieszały się ze sobą, człowiek tracił orientację. Tak było przez pół godziny, czasami godzinę, aż zapadała cisza przynosząca ulgę i świadomość, że udało się przeżyć. Każdy żołnierz miał wówczas nadzieję, że dobry Bóg uchronił go przed wybuchami i odłamkami, pozwolił przeżyć tę straszną nawałnicę i pozwoli żyć nadal. Ale wtedy rozpoczynało się natarcie wroga. Kowalec obejrzał się. Wszyscy żołnierze z jego działonu kulili się w płytkim okopie, jaki wygrzebali poprzedniego wieczora dla ochrony przed odłamkami, gdy Rosjanie rozpoczną ostrzał. — To już się zacznie, panie sierżancie. Młody żołnierz przysunął się do niego. Nawet nie pamiętał jego imienia. Przysłano go kilka dni wcześniej wraz z kilkuset innymi w ramach uzupełnienia dla wykrwawionej 76. Dywizji. Ci 18-19-letni chłopcy nie mieli żadnego doświadczenia bojowego. Sierżant Kowalec, który w Wehrmachcie służył od 1943 roku i 6 razy leczył rany w szpitalu, wiedział, że niewielu z nich przeżyje tę bitwę. — Przygotuj się i trzymaj nisko głowę — odpowiedział do chłopaka. Ten odsunął hełm znad czoła i spojrzał w jego stronę z podziwem dla spokoju i opanowania dowódcy. Zerknął na zegarek. Dochodziła 4:30. To ich czas, pomyślał. I nagle zaczęło się. W oddali pojawiło się głuche dudnienie, którego znał tak dobrze z poprzednich bitew. Instynktownie pochylił głowę, dostrzegając kątem oka, że młody żołnierz, naśladując go, zrobił to samo. Tysiące radzieckich dział i moździerzy rozpoczęło kanonadę, która miała wypalić niemieckie stanowiska na zachodnim brzegu rzeki Prut w okolicach rumuńskiego miasta Żas. Wojska drugiego frontu ukraińskiego przystąpiły do uderzenia. Na południe od nich, w rejonie Kiszyniowa, trzeci front ukraiński rozpoczął ostrzał z 7800 dział i moździerzy. Te dwa wielkie ugrupowania wojsk radzieckich liczyły blisko 900 tysięcy żołnierzy, wspieranych przez 1874 czołgi i działa pancerne. 19 300 dział oraz ponad 1800 samolotów. Ta potęga miała runąć na niemieckie i rumuńskie linie bronione przez 650 tysięcy żołnierzy, 8 tysięcy dział, 400 czołgów i 810 samolotów. Przewaga radziecka była tak wielka, że wynik starcia nie mógł budzić wątpliwości. Tym bardziej, że skrzydła dwóch niemieckich armii osłaniały dwie armie rumuńskie, a na ich waleczność niemieccy dowódcy nie mieli co liczyć. Cisza zapadła tak nagle, jakby ktoś nagle wyrwał z gniazdka przewód zasilający wielki młyn. Wpierot! Kierowca, kapral Jewgenij Łobiankow, przesunął rączkę regulującą klapę włazu i uniósł pancerne osłony peryskopu. Patrzył na świat w zielonkawo-niebieski poświacie, jaką otoczeniu nadawały szkła. — Wszystko gotowe, dowódco! — krzyknął. Nie musiał tak wysilać głosu, gdyż laryngofon doskonale przenosił dźwięki. Krzyczał z podniecenia, jakie wywoływała bliskość nadchodzącej bitwy. Silnik pracował na wysokich obrotach. Gąsienice szarpnęły czołgiem i, wyrzucając na bok piasek, pchnęły go do przodu. Kadłub zakołysał się na wyboistej, polnej drodze. — Utrzymuj wysokie obroty! — usłyszał w słuchawkach głos dowódcy. — Trzymaj szyk, gdy wyjedziemy z lasu. Linie obronne faszystów z lewej strony. — Naprzód! Jewgenij patrzył przez peryskop najpierw w prawo, gdzie dostrzegł jadący obok czołg, potem w lewo. W dymie przesuwały się pnie drzew. Nagle zaczęły żednąć i skończyły się, ustępując miejsca łące. — Na stanowiska! — krzyknął sierżant Kowalec. Poderwał się z okopu. Wszyscy żołnierze z jego działonu przeżyli ostrzał artyleryjski i, otrzepując mundury z piachu, w pośpiechu dociągając paski hełmów, wielkimi susami pędzili w stronę armaty starannie zamaskowanej gałęziami. Kowalec ułożył się za zasłoną zwalonych drzew, skąd mógł obserwować przedpole. Słyszeli już wyraźnie warkot silników. Ile ich mogło być? Skierował lornetkę na kępę krzaków, odległą od nich o 150 metrów. Tam ulokował drugie działo ich baterii. Dostrzegł żołnierzy kulących się za tarczą 88. Najstarszy miał 19 lat, celowniczy. Był dobry z teorii, ale z działa strzelał tylko raz, na poligonie. Straceńcy. Taśma 8, koniec ścieżki 1.